Dzień dobry, panie Władku. Miło mi pana słyszeć. Jak rozumiem, w dobrym zdrowiu.
Beatko, witam państwa.
W dobrym zdrowiu i z ogromną energią, jak zawsze.
No właśnie, kończę wyładunek z samochodu jednego. Jestem przed załadunkiem do drugiego samochodu, także no chwilę mam czasu.
Pandemia panu nie straszna, rozumiem.
To znaczy ja ją widzę, słyszę, że jest, ale no jakoś nie ma w pobliżu mojej rodziny, nie ma w pobliżu przyjaciół naszych i tak jakoś no omija nas, może z daleka to dobrze, że nas
ale
omija.
Podczas tej ale wiemy, gdzie jest, gdzie się słyszymy. Przybyło, wydaje
nie
mi
było.
Się.
Przybyło, tak, przybyło. Nie liczyliśmy jeszcze tego, ale no w ostatnim tygodniu, no dzisiaj na przykład i wczoraj i dzisiaj, no myślę, że produktów zdobyłem, czy otrzymałem, myślę około 5000 sztuk doktora Edkera. To przerzuciliśmy do magazynu i dzielimy, no dzisiaj dzielimy właśnie, dlatego jest między innymi dom dla dzieci spoza Gdańska, są panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku kolejny raz. Także ta współpraca się bardzo fajnie układa z tymi pracownikami, z przyjaciółmi. No to przecież współpracujemy przeszło 30 lat z pomocą w Gdańsku, z pomocą kiedyś społeczną, teraz pomocą rodzinie.
Panie Władku, ja tak mówię, tej pracy panu przybyło wręcz, bo wczoraj próbowałam się do pana dodzwonić. Ilekroć próbowaliśmy rozmawiać, to pan był w trasie, to tu, to tam,
tak,
to przewoził, to wywoził,
działo,
to przeładowywał.
Właśnie.
Tak, także te dni są pełne pracy, ręce pełne pracy. O której pan zaczyna dzień?
Z reguły wstaję około 6:30 do 7:00, to już jest maks. Ale mówię, tej pracy przybyło, ale ostatnio mieliśmy trochę problem z samochodem i ja może wykorzystam antenę raz. Podziękuję panu Tadeuszowi Zdunkowi za opiekę nad moim samochodem, bo myślałem, że już no troszkę jakieś tam miałem problemy, ale no sprężyli się, właśnie odebrałem dzisiaj go po takim przeglądzie konkretnym.
A ile tak pan przemierza kilometrów dziennie, czy może miesięcznie? Jak pan to liczy?
To znaczy ja liczę, że rocznie jeżdżę około 55 000-60 000 kilometrów. Bardzo dużo to jest. Ja właśnie przez ostatni tydzień liczyłem, że przejechałem prawie 4000 kilometrów, można powiedzieć, że wokół komina, jak to nazywają zawodowi kierowcy, czyli no w okolicach Gdańska, po Gdańsku, no.
A tak jeżdżąc ale w okolicach pan mówi, ja pytałam o tę pandemię, mówi pan, że na szczęście jej pan nie widzi, ale że tak powiem, pomaga pan w utrzymaniu takiej izolacji
to, znaczy,
między
tak,
mieszkańcami,
pomagamy.
Tak? Seniorami zwłaszcza, ale
tak,
też dziećmi.
Tak, tak, no właśnie. I no mamy tych przedstawicieli, między innymi pani Irenka, z którą będzie pani rozmawiała, pani Ewa w bibliotece też. No mamy takich w różnych miejscowościach przedstawicieli, gdzie śmiało możemy przywieźć coś, wtedy oni to wystawiają jakby pod płotem, pod płot czy pod domem. No i tak ludzie sobie radzą, no bo wdowa z czworgiem dzieci to jest, powiem szczerze, też problem na dzień dzisiejszy, bo nie wszystkie dzieci mają komputery. No są takie miejscowości, myśmy w ostatnim czasie jakoś udało nam się zdobyć kilkanaście komputerów.
Właśnie miał pan też ogromne szczęście, pan zawsze ma szczęście i tym szczęściem dzieli się z innymi, bo dzięki temu, że udało się panu zdobyć, to dzieci mają szczęście i mogą
to znaczy,
się uczyć.
No firma... Powiem tak, no firma, która miała komputery, chciała podarować, no i podarowali nam, a my po prostu to poprzez nasz układ udało się, że w szkole trafiły do dzieci, które nie miały komputerów.
Wiedzieliście, komu
konkretnie 14 zestawów, które udało się uruchomić i 7 dodatkowo jeszcze zdobyliśmy, więc 21 zestawów komputerowych. Także no na tą chwilę bardzo fajna rzecz, bo jednak nie wszystkie dzieci mają jakby, miały przynajmniej komputery, a tym bardziej tak jak ja wspomniałem o pani z czworgiem dzieci, no to jednak trudno,
tak,
żeby każdy miał swój komputer, prawda?
To w ogóle była bardzo trudna sytuacja, bo właściwie z dnia na dzień okazało się, że nauka będzie zdalna i trzeba było sobie z tym poradzić.
Ja też mam też wnuka, który chodzi do pierwszej klasy i widzę, jak z programem sobie teraz radzi. No jest to trudno, to po prostu no, zaskoczyła nas ta epidemia. myślę, ten koronawirus, ale myślę, że i tak nie jest najgorzej. Nie wyobrażam sobie, powiem szczerze, proszę Państwa, Pani Beatko, powiem, nie wyobrażam sobie sytuacji sprzed 5 lat. No niech Pani sobie wyobrazi, gdyby nie było dzisiaj, Pani Beatko, 500+, jak wiele rodzin, no tych wielodzietne, które nam ubyły po prostu. My nie mamy pod opieką jakby wielodzietnych rodzin. To jest no niewyobrażalna tragedia była, gdyby nie było tego 500+.
Panie Władku, a Pan ma taką niezwykłą zdolność wyszukiwania osób, którym ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna i tak trafia Pan z tą pomocą w punkt. Czego
no, od
brakuje,
wielu
to
lat,
Pan to dowozi.
Ale od wielu lat to współpracujemy z Miejskim na przykład Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku, znaczy nie z dyrekcją, to konkretnie mówię, nie z dyrekcją, a z pracownikami, z przyjaciółmi właśnie z poszczególnych tam dzielnic, które najbardziej wiedzą, komu, co i gdzie potrzeba. Tak, ci właśnie, którzy pracują, tak samo pedagodzy szkolni, nauczyciele, no nawet pani Ewa w bibliotece, do której przychodzą ludzie się żalić, że tego brakuje, czy tego, to takie dobre serce i dzięki temu jest szansa coś zorganizować. Ale to mówię, to tak jakoś docieramy do tych ludzi.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak to jest, jak pan tak wyjeżdża poza obręb dużego miasta, Trójmiasta, wyjeżdża pan do tych małych miejscowości. Tam tej pandemii się chyba tak nie czuje. Mniej może ludzi na ulicach, ale też w większych odległościach od siebie, bliżej lasu, nie muszą nosić maseczek. Spokojniej się tam żyje.
Chodzą ludzie na wsiach w maseczkach? Nie, chodzą ludzie w maseczkach na wsiach, ale powiem, że z jednego się bardzo cieszę, że nie widać pod sklepami panów, którzy stali z piwem, czy z winem gdzieś tam w kątach, w tym, tego się coraz mniej widzi. I to jest może jeden z pozytywów tego wszystkiego, tego nieszczęścia, jakie się wydarzyło. Też bardzo mi się ta podoba ustawa, która przeciwko przemocy, która ma wejść w życie, tylko że uważam, że to powinno wejść w trybie natychmiastowym, że gościa czy kogoś, kto nadużywa przemocy wobec bliskich, że go od razu trzeba z mieszkania wywalić. To jest, na to zbyt długo czekaliśmy. To uważam, że się powinno w trybie natychmiastowym stać. Ale mówię, inaczej to na wsi, bo jednak te domy są oddalone jeden od drugiego. Inaczej to wygląda jak w blokach, prawda?
Jakoś spokojniej tam się tę pandemię znosi, tak myślę.
Chyba tak. Ale maszyny rolnicze są na polach, także wszystko rośnie, trochę deszcz popaduje ostatnio.
No tego nam trzeba,
zawsze
to
mówiłam,
prawda.
Pamiętam zawsze od małego dziecka, że babcia powtarzała, że mokry maj, nie, suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj, że to wtedy idzie dobrobyt.
Czyli wszystko przed nami. Panie Władku, bo pan ma takie trafne spostrzeżenia. Mówił pan kiedyś, że pomoc jest potrzebna właśnie rodzinom wielodzietnym, dzieciom, że te dzieci wymagają opieki, nie mogą pozostać same sobie. A teraz komu należałoby pomóc?
A teraz trzeba pomagać właśnie ludziom samotnym, chorym, bo przecież nie tylko koronawirus funkcjonuje, prawda? Są ludzie chorzy na inne dolegliwości, przecież od wielu lat chorują. Mam leżących takich, brakuje pieluch troszeczkę, brakuje tych podkładów takich dla właśnie ludzi chorych. I to jakby ktoś miał i nas słyszy, to chętnie ja to zagospodaruję. Ale też by mi się przydały meble kuchenne, jakby była szansa. To ja chętnie też zagospodaruję meble kuchenne, bo dzięki radiu naszemu zawsze jest szansa, że jak tak puścimy weter, ktoś, że coś mi brakuje, to nas tak. Ktoś usłyszy. No mówię, mamy dobrych ludzi w pobliżu. Powiem też, że mnie zaskoczyło w zeszłym tygodniu przedstawiciel prezydenta miasta Gdyni zadzwonił i spytał, czy nam nie potrzeba czegoś, że oni chętnie nam pomogą właśnie w formie tych, czy pomocy w zaopatrzenia w środki dezynfekujące, takie rzeczy, no byliśmy zdziwieni, no.
To miłe, to bardzo no, miłe.
To bardzo miłe właśnie, nie? To takie rzeczy, bo są tacy, co tylko daj, a tutaj się nagle okazało, że chętnie pomożemy.
Ale okazuje się, że wiele osób ma serce,
więcej,
nie tylko stwarzają bariery.
Tak, patrząc na sytuację, jaka jest, patrząc na inicjatywy, które się tam jakby wytworzyły w wyniku tej pandemii, to, ale ja myślę, że my jesteśmy, my jako naród potrafimy się zmobilizować w trudnych sytuacjach. Ja to wspominałem, jacy my jesteśmy Polacy. Kiedyś pod sklepem zbieraliśmy żywność, przychodzi babcia z wnuczkiem takim z 5-6 lat. Czym handlujecie? No nie handlujemy, tylko zbieramy żywność dla głodnych dzieci. Odwróciła się, chłopca wzięła za rączkę, odchodzi, a nagle chłopiec, bo to było wiele lat temu, chłopiec się odwrócił i oddał nam pączka w takiej torebce tej szarej, jeszcze papierowej, że to dla, jak będzie pan widział głodne dziecko, to niech pan da tego pączka dziecku. No i widzi pani, to taki mały człowiek i serce się okazało kręci. Wielkie.
Tak, mały człowiek,
do tej pory
serce.
Ja to wspominam.
Panie Władku, świata nie zmienimy, ale dziękujemy, że
ale
pan go ulepsza.
Tak poza
i pan,
nie?
I pani Marysia, i cała rzesza pana współpracowników, wolontariuszy. Pozdrowienia dla pani Marysi.
A miejmy nadzieję, że się normalnie spotkamy niedługo, prawda?
Ja też mam taką nadzieję.
Już
dziękuję,
normalnie,
panie
już nie na... Nie kłaniam się i mówię, bo... nas czeka bardzo intensywny tydzień. Jadę, siadam do samochodu i jadę.
I szerokie drogi życzę.
Skończyłem załadunek, także spokojnie mogę jeść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Najlepszego.
Dziękuję
do usłyszenia. Do widzenia państwu. Do widzenia pani Beatko.
Pani Ewo, to bardzo trudny czas dla bibliotek i czytelników. Wypożyczanie książek przez jakiś czas było utrudnione. Dopiero dzisiaj właściwie tak naprawdę będzie można przyjść do biblioteki i książkę wypożyczyć?
Wie pani co, to nawet nie możemy powiedzieć, że wypożyczanie było utrudnione, bo to wypożyczanie było w ogóle niemożliwe. Bo biblioteki zostały zamknięte, czytelnicy nie mieli żadnego dostępu do księgozbioru czy do jakichkolwiek usług technologicznych prowadzonych w bibliotece i dopiero z dniem wczorajszym, czyli w ramach drugiego etapu, jest możliwość otwarcia bibliotek, ale to też nie świadczy o tym, że te biblioteki od razu zostaną otwarte, bo pomieszczenia mają być przystosowane dla użytkowników z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, bo wiemy, że to cały czas pandemia istnieje i musimy zachowywać jakiś reżim sanitarny. I dzisiaj odbyło się spotkanie i właśnie biblioteki zostają przygotowywane do jakby możliwości ponownego wypożyczania książek, tak? Czyli w pierwszej kolejności przyłbica, bibliotekarza tam rękawice, pleksa, czyli jakieś zabezpieczenia, środki dezynfekujące, wydzielenie...
Taka ochrona bezpośrednia też, jak pracowników sklepów.
Tak. Mhm. Tak, bo wie pani, nie będzie wolnego dostępu do półek przez czytelników. Będzie wydzielona jakby trasa dojścia do bibliotekarza i koniec. I to bibliotekarz będzie książki przyjmował, które też będą przechodziły kwarantannę.
No właśnie, bo jak to będzie wyglądało?
Czytelnik zwraca książki, my je odbieramy, odpisujemy i po prostu w bezpiecznym miejscu odkładamy z zaznaczeniem daty zwrotu książek i 14 dni książki po prostu muszą leżeć w jednym miejscu.
Ale też jeżeli w jakiejś odległości od siebie chyba, tak? Bo też, też te książki, te 14 dni będą musiały leżeć w samotności.
Książki wrzucone w danym dniu, tak. Mhm. Książki w danym dniu będą leżały gdzieś tam odłożone w bezpiecznym miejscu z dala od bibliotekarza też, bo nie gdzieś pod ręką i po upływie tego terminu będą mogły być ponownie wypożyczane.
Ale rozumiem, że
też
przez
nie
ten
będziemy
czas,
prowadziły przez... usług tak? żadnych, że tak wchodzę w słowo, czyli bez możliwości kserowania, czy drukowania, czy korzystania z czytelni. No niestety, będzie możliwość wypożyczania księgozbioru, a z czasem pewnie gdzieś jakby ten reżim zostanie troszeczkę...
Z czasem na pewno, ale są takie osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez książki. E-booki
tak,
to jedno.
Ja teraz też o tym pomyślałam.
Tak, ale ta książka, taka prawdziwa książka.
Ta właśnie papierowa i to właśnie tych ludzi najbardziej szkoda teraz w tym czasie, gdy biblioteki są zamknięte, bo siedzą w domach często w samotności i ta książka była dla nich taką odskocznią.
Przyjacielem jednocześnie.
A to korzystanie z e-booków, z audiobooków, czy z bibliotek cyfrowych, to wie pani, to też nie każdego przekonuje. Ja wiem, że to jest wszystko na czasie, ale... ale jednak książka papierowa w dłoni.
To książka papierowa, są jej zwolennicy.
To prawdziwa książka. Jest tak, dużo seniorów, więc też nie możemy od tych ludzi wymagać korzystania z takich cyfrowych książek.
Przez ostatnie tygodnie ta praca została jakby tak zawieszona bibliotek, ale przecież pracownicy nie siedzieli bezczynnie też, prawda? Co robiliście w tym czasie?
Nie. To była praca w programie bibliotecznym, uzupełnianie katalogowych, może jakichś niedociągnięć, poprawek. Tu wie pani, ten spokój to też pomaga, że można się gdzieś tam skupić na tym i po prostu na spokojnie popracować. Też miałyśmy czas, że można było troszeczkę podgonić czy uzupełnić kroniki. No i teraz czekamy, aż nasze instytucje będą przygotowane do tego, żeby je otworzyć i znowu spotkać się z naszymi czytelnikami.
Bo ja mówię, że już od dziś właściwie można by było... Czytelnicy za wami też, bo ja mówię tak, od dziś już można przyjść do biblioteki, ale nie jest to prawda. Od kiedy
będzie
można przyjść?
To jest możliwość otwarcia bibliotek. No, ja też nie chciałabym tutaj sugerować jakiejś konkretnej daty. Myślę, że może ten najbliższy tydzień sprawi, że one będą przystosowane do korzystania, że też musi być odbiór przez stację epidemiologiczną, żebyśmy mogły faktycznie wypożyczać te książki, czyli przystosowanie pomieszczeń, no i zabezpieczenia wszelkiego rodzaju środki. Tak, no ten reżim sanitarny obowiązuje no, każdą instytucję, tak samo bibliotekę.
To co, czekamy w takim razie na te książki papierowe, które będziemy mogli wypożyczać. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Również
pani
dziękuję.
Życzę zdrowia.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
I dziękuję wzajemnie życzę. Do widzenia.
Do widzenia. Dzień dobry pani kierownik. Witam serdecznie. Miło mi się z panią porozumieć w tej dobie koronawirusa. Rozmawiałyśmy już jakiś czas temu o pracy środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze, ale myślę, że teraz przez te ostatnie tygodnie ta praca znacznie się zmieniła.
Tak, witam serdecznie również. Znacznie się zmieniła, ponieważ my mamy cały przeorganizowany system pracy. Pracujemy na zmiany. I powiem tak, pracują wszyscy pracownicy, chyba że ci to są na zwolnieniach. W tej chwili mam jedną osobę, panią, właściwie dwie na L4 są. Ale tak przeorganizowaliśmy się.
Dowozimy. Ale to nie koronawirus, jedzenie, tak? Gotujemy. To są inne
choroby. Nie koronawirus, nie inne. Inne, zupełnie inne. U nas nikt nie jest w kwarantannie, ani z ich rodzin, ani z naszych pracowników. Także tutaj nie wchodzi to w grę.
A proszę nam przypomnieć, jakie jest grono pani współpracowników? Ile osób pracuje w Domu Samopomocy?
Razem pracuje 6 osób.
I jak sobie radzicie?
Tak sobie radzimy, że podzieliłam państwo na grupy. Ja jestem codziennie, a oni są tak jakby dwie tury. Jeden dzień jedna grupa, drugi dzień druga grupa. Mhm. Grupa, która umie gotować, umie, gotuje i rozwozimy
jedzenie.
Nie ma
wyjścia, tak?
No nie ma wyjścia, a druga grupa szyje maseczki. No to są tylko po dwie osoby, więc ja jestem piąta, więc no i tak.
No właśnie,
tak to wygląda,
bo szyjecie maseczki, dowozicie żywność do swoich podopiecznych, jeszcze z pewnością wspieracie ich, że tak powiem, duchowo, ale proszę powiedzieć, jak sobie właśnie radzicie z tym gotowaniem, przygotowaniem posiłków i rozwożeniem ich? Bo podopiecznych macie ilu?
Ogólnie mamy 30, tylko powiem tak, cała 30 nie wymaga takiego wsparcia, gdzie my musimy im dowieźć tą zupę ciepłą lub ciepły posiłek. Cała grupa nie wymaga takiego wsparcia, jest około 20 osób takich, których rzeczywiście wymaga takiego wsparcia, że musimy ich wspomagać w tym, żeby ich ugotować, zawieźć jedzonko. Oczywiście pomaga nam w tym wszystkim jeszcze pan Władek, dowozi do nas różne artykuły, które też im rozdajemy. Z niektórych części wykorzystujemy, gotujemy takie placki, frytki. Także tak to wygląda. A druga część szyje maseczki. I wtedy jeszcze na przykład w ten dzień jedna osoba jedzie, czy dwie z reguły jeżdżą na zakupy, a następna część jest w placówce i coś robi. I tak to wygląda.
A wy sami macie jakieś takie środki ochrony osobistej?
Trzeba było się zabezpieczyć w to, więc ja na ośrodek kupiłam rzeczywiście płyn do dezynfekcji. I taki środek do dezynfekcji powierzchni, więc dezynfekujemy. Mamy panią, która u nas codziennie sprząta, więc ona dezynfekuje nam to wszystko. Bo rzeczywiście też nasi podopieczni do nas przychodzą. Co drugi dzień lub codziennie jest ktoś, kto się musi umyć, wykąpać, najeść, zjeść ciepły posiłek i jeszcze oprać. I trzeba to im na suszarki, oni sobie rozwieszają i to się suszy. No, zapewnić. Też są mamy takie osoby, które po prostu tego, takich rzeczy też nie mają w domu, więc trzeba im to zapewniać.
No właśnie, no nie mają tego w domu, a tak się zastanawiam, czy nie wspieracie też rodzin tych swoich podopiecznych? Nie pomagacie im w jakiś sposób?
No myślę, że tak. No myślę, że tak. Dostarczamy maseczki. Ogólnie jeszcze jest coś takiego, że my rodziny, które są, szczególnie ci, którzy są koło nas, czyli gdzieś tam koło Marszewskiej Góry, bardzo blisko, więc oni przychodzą po takie materiały terapeutyczne, które dziewczyny przygotowywują i też dają im, żeby oni się w domu po prostu nie nudzili, bo też rzeczywiście dzwonią, wyzwaniają do nas czasami 5-6 razy dziennie jedna osoba i po prostu potrzebują wsparcia. Dlatego też dziewczyny są rzeczywiście też uczulone na to, żeby w czasie, gdy mają wolne, nawet gdy są w domu, mają odbierać od nich te telefony i po prostu im dawać te wsparcie. To takie...
No właśnie, bo pani mówi no, z takim optymizmem, z taką radością, że to się wszystko udaje, że to się wszystko spina, że pomagacie, że robicie to, co właściwie do was należy i co serce wam podpowiada, bo to jest najważniejsze, że to robicie z serca, z takiej dobrej woli i z chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ale tutaj jest też potrzebne takie właśnie wsparcie też psychologiczne, rozmowa, codzienne bycie z tą drugą osobą, takie wsparcie, no właśnie, takie bycie. I taka tego bliskość, myślę, że nie? Taka bliskość, tak. No. Właśnie.
No właśnie to tylko telefonicznie. No czasami się spotykamy, jak jeździmy, no to się spotykamy już. Do mnie niektórzy wyzwaniają, pani Aniu, ale pani by mogła też jeździć i rozwozić te posiłki. Mówi, bo my też się chcemy z panią spotkać. A ja mówię, słuchajcie, mówię, są osoby, które to robią, a ja mam też inne zadania. Ja też muszę wszystko logistycznie rozplanować. To nie jest tak, że ja zawsze mam czas. Że ja zawsze mogę.
Bo to jest też taka tęsknota, prawda? Bo wy jesteście taką zżytą rodziną, jak się spotkaliśmy. To tak właśnie było, że wszyscy na wszystkich mogą liczyć, wszyscy się znają, każdy ma jakieś zadania, każdy ma jakieś obowiązki, czy miał do tej pory. A teraz, no niestety, musimy pozostać w domach, no mówię też o sobie. Właśnie chyba w tej kwarantannie, no niektórzy przechodzą kwarantannę, więc pewnie jest im jeszcze bardziej ciężko, bo muszą pozostać w domu i nawet na spacer nie mogą wyjść, ale podczas tej pandemii właśnie brak nam drugiego człowieka, prawda?
Tak, prawda. My też mamy tą zaletę, że my się znajdujemy na wiosce. To jest też duża zaleta i plus tego wszystkiego, więc nie jesteśmy jakoś tak obciążeni tym, że widzimy tych ludzi, że chodzą w tych maskach. No tak. Także to jest też plus.
Ale w swoim otoczeniu z odpowiednią odległością nie musicie maseczek zakładać, tak?
Tak. Mhm. Tak, no nie musimy, bo jednak to jest jakaś tam odległość pewna, więc my nie musimy, no ale jak już rozwozimy im te jedzonko, czy jedziemy do sklepu na zakupy, to niestety trzeba ubrać rękawiczki, trzeba zapewnić. Te środki.
A skąd finanse? Bo to też dodatkowe rzeczy chyba teraz się posypały, właśnie te środki ochrony osobistej.
Tak, no są dodatkowe rzeczy, tak, zgadza się, ale tak naprawdę nie wydajemy tyle pieniążków na to, jak cała 30 u nas była codziennie, szło więcej wody, zużycie prądu, takie media, same media, to też są duże pieniądze, a rzeczywiście Urząd Wojewódzki nas wstrzymuje działalność, ale tylko wstrzymuje. Ale pieniążki są, więc oni nas dotują, więc tutaj nie jest tak, że oni nas zostawili samych sobie. Nie, jest dotacja, więc jak na razie jest dobrze.
A jest
tak
coś,
powiedzieć.
Czego wam potrzeba teraz najbardziej?
Koniec
odpoczynku, tak? To myślę dla pani, bo to jest ciężka praca.
Do normalności. Ciężka praca. Tłumaczyć im, jeżeli oni nie rozumieją. Wie pani, pojechał bus przed świętami, bo myśmy ciasta upiekli babki każdemu. Tam babkę myśmy upiekli, zawieźliśmy i jeszcze jakieś tam inne gadżety, które nam przywiózł pan Władek z sałatki. No było tego sporo. I powiem, że pojechaliśmy i do takiej jednej pani, to mnie ujęło tak, bo tak niby nie, no oni tak nie potrzebują jeździć. Pojechali, wyobrazi pani sobie, że wsiadła do busa i powiedziała, że ona nie wysiada. Ona jedzie do Marszewa i koniec.
Tak. Czyli ta tęsknota jest.
Takie rzeczy się zdarzają. Jest ta tęsknota. No mamy jednego, właśnie nie jednego, kilku takich podopiecznych, którzy dzwonią i mówi pani, mówi, ale pani jest dla nas dobra, pani nam gotuje. Kiedy my w końcu do pani wrócimy? Mówi.
No to
i też
proszę.
Tak, dziękują rzeczywiście.
Właśnie
tak,
to jest to serce, które okazujecie innym.
Tak, tak.
I ale oni odwzajemniają tym samym.
Tak,
także to
tak,
jest miłe. Tak. Pani Aniu, dziękuję serdecznie za tę rozmowę i za tę ciężką pracę, którą pani wykonuje.
Również.
I zdrowia życzę. Obyśmy jeszcze troszkę wytrzymali.
Również.
Na pewno w zdrowiu.
No, również.
I spotkali się wkrótce już w studiu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pani pedagog, jak wygląda teraz szkoła, tak, szkoła, bo szkoła się zmieniła w ostatnich tygodniach. Nie byliśmy przyzwyczajeni do takiej zdalnej nauki, zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych. Nie wszyscy mieli komputery, nie wszyscy mają komputery, dostęp do internetu. A jak sobie radzicie z tym w Trąbkach Wielkich?
Radzimy sobie w ten sposób, że jesteśmy przeszkoleni przez specjalistę i udostępniono nam platformę Microsoft Teams. I ta platforma świetnie działa. Prowadzimy lekcje zgodnie z planem, z tym, że niektóre są właśnie prowadzone online, a niektóre są zadawane do pracy własnej ucznia. Mhm. I mamy bardzo dobry kontakt z uczniami. No jednak nie wszyscy, tak jak pani mówi, mają dostęp do internetu, chociaż pani dyrektor tutaj zadziałała w tym zakresie. Zakupione zostały laptopy i zgodnie z potrzebami uczniów zostały rozdzielone.
Tak szkoła mogła sobie pozwolić na taki zakup laptopów?
Nie, ja nie ze szkolnych pieniędzy, to jakoś tutaj pani dyrektor zawsze jest dobrym menadżerem i to znalazłam pewnie na to sponsorów.
Pani uczy klasy od 1 do 3, to są takie maluchy. Jak one przyjęły to, że muszą zostać w domach?
No jest im smutno. Ja jestem wychowawcą trzeciej klasy i widzę, że te moje prace na przykład zadawane i one jak wracają, to uczniowie wkładają w to całe serce, piszą maile też, że są stęsknieni. No brak kontaktu rówieśników jest dla nich dużą traumą i dużo o tym właśnie rozmawiam z uczniami, bo to jest dla nich ważne w tym momencie.
Mówiliśmy o tym, że nie wszyscy uczniowie mają dostęp, czy mieli dostęp do internetu, do komputerów czy laptopów, ale te dzieci musiały też nauczyć się z nich korzystać przecież, bo to nie jest tak łatwo przejść z ławki szkolnej na nauczanie takie domowe, przystosować się do tego, wyrobić sobie taki nawyk, żeby usiąść przed komputerem o określonej godzinie, rozmawiać z nauczycielem bądź korzystać z materiałów przesłanych przez nauczyciela i odrabiać lekcje.
Tak, no to było trudne. Myśmy to nad tym pracowali z uczniami. Ja na przykład zaczynam zajęcia codziennie o 7:30 zgodnie z planem i dzieci są przygotowane do zajęć, ubrane, bo my się widzimy przecież, aha, tak? Nie to, że w piżamie czy jakoś tak inaczej, ale jesteśmy normalnie tak jak ze sobą w klasie. Myślę, że duży wpływ i dużą pomoc mamy ze strony rodziców, bo rodzice, no jednak tych małych dzieci, ja tutaj mówię no o tych najmłodszych.
Te małe dzieci właśnie mogą być dopilnowane, bo do 8 lat rodzice dostają zasiłek i mogą pozostać z dziećmi w domach. Gorzej jest z tymi starszymi uczniami prawdopodobnie, z dopilnowaniem.
No są trudności, są. Mhm. Tak, uczniowie kombinują w ten sposób, że się logują i robią coś innego, albo zgłaszają, że jest techniczny problem z internetem, no nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. No niemniej jednak monitorujemy frekwencję na zajęciach i wiadomo, że uczeń musi być co najmniej 50% obecny, żeby otrzymał promocję do następnej klasy. No jakoś musimy sobie tutaj radzić i uczniom tłumaczyć. I myślę, że nie jest to aż tak. Rodzice są też zadowoleni, bo ja rozmawiam z rodzicami, oni są obecni na tych moich zajęciach, przecież wiem, że są w domu, no to słuchają, co się dzieje. I są zadowoleni, że to tak działa, że nie jest to takie uciążliwe dla nich, że jest ten kontakt z nauczycielem jednak codziennie.
A te maluchy ile mają godzin zajęć? To są półgodzinne teraz lekcje, czy 45-minutowe? Jak to wygląda?
To zależy, wie pani. Nieraz dzieci się dopytują, proszę pani, ile będą dzisiaj zajęcia. To zależy też, jak oni pracują. Co jest tematem zajęć, czy pracują sprawniej, czy mają dużo, dużo energii, czy trochę tam coś sprawia im trudności i wolniej, ale no nie przekraczamy tych 45 minut. Zazwyczaj to tak od 30 do 45 minut. Ja takie zajęcia prowadzę 2 razy w ciągu dnia.
To taka mała...
Jeszcze mają zajęcia z języka angielskiego, prawda? Jest jeszcze religia, wychowanie fizyczne, także to wszystko działa.
Ja myślę sobie, że to taka mała rewolucja, ale też być może była potrzebna naszym dzieciom, które nie miały dostępu do komputerów, a nawet te, które miały dostęp do komputerów, to teraz głównie dzieci grają, nie korzystają z takich materiałów edukacyjnych, że tak powiem, w komputerze. I być może to, co się wydarzyło też w dzisiejszym świecie, otworzy im jakoś oczy na świat.
Ja myślę tak, nabyły dużo wiedzy, umiejętności nowych. Z technologii informacyjnej no naprawdę widać ten postęp. Chcę też powiedzieć, że ta sytuacja w obecnym czasie sprzyja kontaktom z rodzicami, spędzaniem wspólnego czasu. Ja widzę, że na przykład moi rodzice wykonują pracę wspólnie z dziećmi. I to jest wspaniałe, to tutaj zaprocentuję tym kontaktem naprawdę z przeszłości.
Tak, ale tutaj mówimy też głównie o tych małych dzieciach, ale te starsze, nastolatki już, ósmoklasiści, którzy właściwie mieliby już za sobą egzamin ósmoklasisty, muszą na ten egzamin jeszcze czekać. Teraz nie będzie im trudniej jednak?
Ja myślę, że nie, że jeszcze mają ten miesiąc na dopracowanie wszystkiego, na douczenie się. Wydaje mi się, że to wcale nie będzie takie dla nich gorszy ten termin, ponieważ no, będzie jakby więcej materiału, więcej powtórek. Nauczyciele mają specjalne też takie kółka i takie lekcje dodatkowe przygotowujące do egzaminu.
Czyli może też się okazać to korzystniejsze.
Może się okazać, a z własnego doświadczenia no to może jest tak, że jak się coś odwleka, to wcale za tym nie tęsknimy, bo taki egzamin to jest bardzo duże przeżycie.
Mówimy o uczniach głównie, ale powiedzmy też o nauczycielach, bo dla nich to też ogromna zmiana w systemie nauczania. Muszą się przykładać do tych lekcji w zupełnie inny sposób. No, nawet WF-iści wysyłają zdalnie ćwiczenia uczniom. Też plastyka, muzyka, technika, ale przede wszystkim myślę takie przedmioty jak polski, języki czy matematyka wymagają ogromnego skupienia od nauczycieli, ogromnej pracy i też wyobrażam sobie ten ogrom prac spływających do tych nauczycieli. No jest to rewolucja także dla nich. Co mówią pani koleżanki?
Kiedy nie mieliśmy jeszcze tej platformy, to był taki wielki chaos. Uczniowie przesyłali na różne nośniki informacji te swoje prace. W ogóle było trudnym zadaniem zebrać to wszystko, żeby ocenić, prawda? Bo uczeń oczekuje informacji zwrotnej. No nie wszyscy też mają takie umiejętności informatyczne, prawda? Ale tutaj zadbano ze strony szkoły i pani dyrektor, że mieliśmy kilka takich konferencji, wideokonferencji, gdzie pan pokazywał nam, jak ta platforma działa, jak ją można wykorzystać, jak wysyłać zadania, jak otrzymywać informacje zwrotne i jak oceniać. Także tutaj no to mamy teraz w jednym miejscu i jest już łatwiej. A poza tym no sami poszukujemy, ciągle poszukujemy, bo musimy się teraz rozwijać w tym kierunku właśnie.
No koniec roku szkolnego w czerwcu, więc już tak dużo czasu nam nie pozostało, znaczy i nauczycielom i uczniom mówię, do tego, żeby poznać ten system i żeby go opanować, ale myślę, że też jest to dobry wstęp na przyszłość do korzystania i także z takich metod i myślę, że nawet jeśli ta pandemia minie, to będzie taka możliwość korzystania z tych systemów, na przykład dla dzieci, które pozostaną w domu, bo są chore.
No właśnie, tak, to myślę zaprocentuje jeszcze w innych okolicznościach i na pewno nam się to przyda.
Dziękuję bardzo za rozmowę i jak wszystkim moim rozmówcom i słuchaczom życzę zdrowia oczywiście. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję.